Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Środowe popołudnie, to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Dzisiejszym naszym gośćmi jest pani doktor Agnieszka Iwaniu z Kliniki Neurologii. Witam bardzo serdecznie. I oraz pani doktor Dorota Halicka, też z Kliniki Neurologii.
Dzień dobry.
Za konsoletą Matuszka Kiczko i Kuba Kochanowicz. Pogoda się zmieniła, troszeczkę zimniej. Lżej?
Zdecydowanie. Zdecydowanie. W końcu.
Tropiki nie bardzo nam, jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni, ale podobno musimy się do tego przyzwyczaić. Panie doktor, na co dzień pracują w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tak jak powiedziałem. Ponadto doktor Iwaniuk pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kendron, a pani doktor Halicka w Centrum Zdrowia Psychicznego na Leszczynowej. To jest miejsce, gdzie możemy spotkać pacjentów z zaburzeniami pamięci. Choroba Alzheimera dominuje. Sama nazwa choroby Alzheimera niewiele nam mówi. Mówimy, że Alzheimer zabrał nam pamięć. Jak to z punktu widzenia neurologa? Co to jest ta choroba Alzheimera? Jak to neurolog postrzega?
A więc choroba Alzheimera jest chorobą neurozwyrodnieniową. Jest ona związana z postępującym ubytkiem neuronów, czyli tych podstawowych komórek nerwowych. Nazwa choroby wzięła się od oczywiście jej odkrywcy. Był to niemiecki anatomopatolog Alois Alzheimer, który po raz pierwszy tę chorobę opisał. Neuropatologia opiera się na tym, iż postępujący ubytek neuronów spowodowany jest odkładaniem się w komórkach nerwowych patologicznych białek. Jest to beta-amyloid oraz białko tau. I postępujące konglomeraty tych białek uszkadzają ośrodkowy układ nerwowy. I ta postępująca neurodegeneracja prowadzi do rozwoju objawów choroby.
Komórki nerwowe nam przydają się do codziennego życia, do tego, jak różne czynności, nawet tak na dobrą sprawę nie uświadamiamy sobie, że niezależnie od tego, w jakim porze dnia jesteśmy, to my cały czas z nich korzystamy. Też o poranku je pobudzamy, wypijając małą czarną. Czy to dobry pomysł, żeby tak rano małą czarną wypić i dzień rozpocząć?
No, chyba tak. No nie jest to może zły pomysł. Bo oczywiście zdroworozsądkowo w odpowiednich ilościach. Może nie samą kawę w połączeniu z odpowiednim posiłkiem ze śniadaniem, ale czemu nie?
Jak z punktu widzenia neuropsychologa postrzegana jest choroba Alzheimera? To pytanie kieruję do pani doktor Doroty Halickiej.
W ostatnim czasie zmieniono kryteria i stworzono takie praktyczne, kliniczne kryteria rozpoznania choroby Alzheimera i one właśnie z punktu widzenia głównie neuropsychologicznego są cenne. Ze względu na to, już podkreśla się, że w chorobie tej występuje specyficzny wzorzec zaburzeń pamięci. Mówi się o tak zwanej pamięci epizodycznej, która ulega zaburzeniu. A pamięć epizodyczna to jest taka umiejętność zapamiętywania nowych informacji w konkretnym czasie, w konkretnej przestrzeni. W związku z tym pacjenci w takiej klasycznej postaci choroby Alzheimera doznają problemów z uczeniem się, z zapamiętywaniem nowych informacji. I właśnie to jest taki kluczowy punkt w rozpoznawaniu choroby Alzheimera. Niemniej definiuje się zespół otępienny jako choroba Alzheimera wówczas, kiedy te trudności, o których pacjenci mówią, wpływają na zdolności ich w codziennym funkcjonowaniu, na zdolności wykonywania pracy. Dochodzi do spadku zaburzeń, do spadku takich ogólnych zdolności intelektualnych. Ale po to, żeby rozpoznać chorobę Alzheimera, niezbędne są dane z wywiadu od rodziny, od opiekuna i oczywiście obserwacji pacjenta, ale również wykonania pewnych testów neuropsychologicznych i badanie to ujawnić powinno zaburzenia poznawcze w co najmniej dwóch sferach poznawczych. W tej chwili wiemy o tym, że choroba Alzheimera to nie tylko na pierwszym etapie zaburzenia pamięci epizodycznej. Choroba Alzheimera może zaczynać się również z zaburzeniami innych funkcji poznawczych, z zachowaniem pamięci epizodycznej i mówimy wówczas o tak zwanych atypowych postaciach choroby Alzheimera. Niemniej choroba Alzheimera poprzedzają zaburzenia, które określamy łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Myślę, że to są ważne, to jest ważny obszar, ponieważ pacjenci głównie w dużej mierze zgłaszają się do poradni właśnie ze skargami na zaburzenia poznawcze. Głównie mówią o osłabieniu pamięci i mówią o osłabieniu nazywania. Niemniej dobrze funkcjonują w codziennym życiu, są w pełni samodzielni i w zasadzie badania nie ujawniają jakichś bardzo dużych, głębokich zaburzeń pamięci, o której mówiłam, epizodycznej. Niemniej jest ona słabsza niż w odczuciu pacjenta i słabsza, nieco słabsza niż taka, która związana powinna być z wiekiem. I wówczas możemy mówić o łagodnych zaburzeniach poznawczych, które mogą, z których może rozwinąć się choroba Alzheimera, ale one znowu nie są jednorodną jednostką. Tutaj również mamy te zaburzenia poznawcze, które nazywamy alzheimerowskimi i to jest ten przejściowy stan przed chorobą Alzheimera, ale również są to nieamnestyczne zaburzenia, łagodne zaburzenia poznawcze, które dotyczą innych funkcji niż pamięć.
Czy zaburzenia pamięci każdemu z nas by zapomniało, zdarzyło się o czymś zapomnieć w różnych sytuacjach. Czy choroba Alzheimera to jest często spotykany problem w praktyce klinicznej? Czy dużo osób jest narażonych na zaburzenia pamięci typu alzheimerowskiego?
No tak jak wiemy, no otępienie typu alzheimerowskiego jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną otępienia w populacji. Jeśli chodzi o świat, dotyczy to nawet 47 milionów ludzi. Jeśli chodzi o Polskę, wśród około 500 tysięcy pacjentów z rozpoznanymi różnymi typami otępienia, zdecydowana większość, ponad 300 tysięcy, będą to osoby faktycznie z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Tak więc wiadomo, no, najistotniejszym czynnikiem ryzyka oczywiście no, jest wiek. Wiemy, że ta zapadalność oczywiście rośnie z wiekiem. W przypadku chociażby osób w grupie wiekowej 65-69 lat, faktycznie będą to 3-4 osoby na 1000 osób w przeciągu roku, a w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia będą to już 30-40 osób. To widzimy, jak istotnym czynnikiem jest ten wiek.
Jesteśmy społeczeństwem, które żyje coraz dłużej. Medycyna czyni bardzo duże postępy. Wiele chorób staje się wyleczalne. Możemy wydłużyć czas, natomiast to wiąże się z tym, że coraz częściej zapadamy na choroby, o których kilkaset lat jeszcze w ogóle nie mogliśmy mówić, gdy średni wiek życia był 40-50 lat, więc statystyczny mieszkaniec Polski nie był w stanie dożyć do wieku, gdy dochodzi do zwyrodnienia mózgu i nie mogliśmy dopiero w 1906 roku, ale Alzheimer rozpoznał u swojej pomocy domowej chorobę Alzheimera. Objawy, bo to jest takie najbardziej interesujące. Czy to, że czasami coś zapomnimy, czegoś nie zrobimy, chociażby w pracy, szef wyda jakieś polecenie, w stresie zapomnieliśmy. Czy to już jest objaw choroby Alzheimera?
Myślę, że nie możemy popadać już w panikę w takiej sytuacji. Niemniej rzeczywiście takie zaburzenia pamięci tak zwanej prospektywnej, czyli zaplanowaliśmy jakąś czynność, zapomnieliśmy o jej wykonaniu, może być takim elementem, który jeżeli się często powtarza, mógłby zaniepokoić i możemy myśleć o tym, czy przypadkiem nie rozpoczyna się proces otępienny, to znaczy, czy na przykład nie mamy do czynienia z tymi amnestycznymi, łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, ale ważnym kryterium klinicznym w diagnozie otępienia jest taki, po pierwsze, spełnione kryterium otępienia, czyli to, że jest pogorszenie funkcjonowania i to wpływa na nasze funkcjonowanie w życiu codziennym i zawodowym. To jest bardzo ważne kryterium. Dopóki nie ma wpływu na codzienne funkcjonowanie, nie mówimy o zespole otępiennym. Natomiast inny ważny element to jest taki niezauważalny początek i pogarszanie się stopniowe w ciągu kolejnych miesięcy i lat. Zaburzenia narastają, pogarszają się funkcje poznawcze zarówno w wywiadzie, jak i w obserwacji, czyli tutaj ważna rola opiekuna, który może obserwować. I mówię, ważne, że są to funkcje poznawcze, to nie musi być pamięć. Deficyty bowiem poznawcze mogą występować zarówno w sferze amnestycznej, jak i pozaamnestycznej, czyli mogą dotyczyć zaburzeń językowych, mogą dotyczyć wybiórczo zaburzeń wzrokowo-przestrzennych, czy spostrzegania, mogą dotyczyć zaburzeń funkcji wykonawczych, tych, które wiążemy przede wszystkim z funkcjonowaniem płatów czołowych i z kręgów czołowo-podkorowych. I jeżeli takie zaburzenia narastają, postępują, powinniśmy zgłosić się do specjalisty, zwykle jest to neurolog, który, jeśli ma wątpliwości co do diagnozy, wówczas kieruje na badanie neuropsychologiczne. Tu warto chyba wspomnieć o tej niejednorodności choroby Alzheimera, ponieważ zwykle myślimy o klasycznej postaci Alzheimera. Mówimy, mam zaburzenia pamięci, zapomniałam o tym, co powiedziano mi, zapomniałam o wykonaniu poleceń, zapominam o tym, co robiłam w ostatnim czasie. Natomiast istnieją inne, nietypowe postacie choroby Alzheimera. Mówimy o tak zwanych wariantach językowym, wariancie czołowym, mówimy o wariancie wzrokowym i wariancie, którym dominują zaburzenia typu apraksji. Czyli są to znowu zupełnie inne zaburzenia niż te, które na początku obserwujemy w klasycznej postaci choroby Alzheimera. Wariant językowy nosi nazwę inaczej logopenicznego. Jest to jeden z takich wariantów, który opisuje się w tak zwanej pierwotnej postępującej afazji. To jest zespół objawów charakterystycznych również dla innego zespołu otępiennego, czołowo-skroniowego. I tutaj przez pierwszy okres choroby występują wyłącznie problemy językowe typu znajdowania słów i trudności z powtarzaniem. To powtarzanie dotyczy złożonych fraz i wiążą się z zaburzeniami tak zwanej pamięci operacyjnej, czyli tej najbardziej krótkiej, tej, która umożliwia nam zakodowanie, utrzymanie informacji po to, żeby wykonać dane zadanie.
Ale ja już tak troszeczkę z niepokojem słucham, bo do babci, dziadka przyjeżdżają wnuki i zaczynają, czasami jak posłucham, grypsować. Nowe słownictwo, skróty. Dziadek nie nadąży. Czy to znaczy, że to już jest zaburzenie językowe?
Nie. Nienadążanie nie jest zaburzeniem językowym. Natomiast rzeczywiście być może tu pojawiły się pojęcia niezrozumiałe dla słuchaczy. Zaburzenia językowe to są te, które dotyczą posługiwania się mową, ale w taki sposób, że mamy na przykład posługujemy się mową, odnajdujemy słowa i mamy kłopoty z tym, żeby mieć słowo, nie mamy tego słowa na końcu języka, nie możemy nazwać prawidłowo rzeczy, którą widzimy, znajdujemy tę nazwę, ale ona jest nieadekwatna, nieprawidłowa, bo na przykład chcemy powiedzieć stół, a wychodzi nam szafa i pojawiają się zamiany głosek na inne, czyli powstaje nieprawidłowe słowo i to mogą być zaburzenia językowe i one są charakterystyczne dla tego wariantu językowego choroby Alzheimera i przez pewien czas przyjęło się mówić, że około 2 lat nie ma zaburzeń pamięci, są tylko postępujące zaburzenia językowe, czyli chory traci zdolność posługiwania się językiem, która jest czystą właściwością dla człowieka.
Czyli nie denerwujemy się, że nie możemy pogadać na fejsie, na WhatsAppie.
denerwować się. Nie denerwujemy się, w ogóle nie należy się denerwować w kontekście rozmowy pacjentem, który traci pewną czynność.
Nie, ja mówię tak z perspektywy dziadka, babci, jak wnuki, dzieci mówią, że pogadajmy na fejsie albo na WhatsAppie, a dziadek mówi, a co to jest, a o czym, co to takiego, gdzie ty mamy rozmawiać?
Tutaj na pewno nie dlatego, że wszystko należy dostosować do aktualnego stanu funkcjonowania danej osoby. Jeżeli chory nigdy nie funkcjonował na fejsie, to trudno oczekiwać, że teraz zacznie funkcjonować prawidłowo. Natomiast warianty nietypowe są charakterystyczne. Częściej występują osób niestety młodych. Stąd tutaj, jeżeli występują tego rodzaju zaburzenia, to jednak niepokoją.
A, czyli jeśli ktoś na co dzień rozmawia na fejsie, na WhatsAppie,
ale prawidłowo.
Prawidłowo i to jest wszystko w porządku, jeśli natomiast ma zaburzenia rozumienia mowy, wypowiadania, doboru słów, to zaczyna nas...
Powinno niepokoić i postępujące. To samo dotyczy, jeżeli postępują zaburzenia na przykład spostrzegania, to znaczy chory na przykład przestaje rozpoznawać najbliższych członków rodziny, przestają posługiwać się zegarem, nie potrafi nazwać przedmiotów, ale nie dlatego, że nie znajduje nazwy, ale ich po prostu nie rozpoznaje, tak jakby to również powinno zaniepokoić i narasta to, ponieważ być może jest to wariant znowu tak zwany wzrokowy choroby Alzheimera. I podobnie może być wtedy, kiedy mamy do czynienia z problemami natury zachowania, jeżeli chory staje się bardzo drażliwy, niespokojny, zaczyna się zachowywać niesytuacyjnie, nie tak jak dotychczas, zmienia nawyki na przykład żywieniowe i do tego jeszcze współwystępuje to z zaburzeniami pamięci, tej, o której mówiłam, czyli epizodycznej, czyli zapamiętywaniem bieżących zdarzeń. Również może nas to zaniepokoić, bo może być to tak zwany wariant czołowy. Inny wariant to znowu taki, w którym mamy kłopoty z wykonywaniem ruchów dowolnych, czyli chory na przykład nie potrafi posługiwać się sztućcami, nie potrafi ubierać się. Do tego mogą występować również zaburzenia mowy, takie, w których mowa staje się z dużym wysiłkiem, pojawiają się zaburzenia nazywania. To też może zaniepokoić, bo być może jest to znowu kolejny inny wariant choroby Alzheimera, którego byśmy pewnie nie wiązali jeszcze jakiś czas temu. Natomiast w tej chwili wiemy, że może być to choroba Alzheimera.
Czyli takie zmiany w zachowaniu, które postępują. Jesteśmy chyba w takim szczególnym okresie, rozpoczynają się wakacje, jedziemy do osób nam bliskich, których czasami nie widzieliśmy tygodnie, miesiące, bo jesteśmy społeczeństwem, które rozjechało się po Europie, po świecie, pojawiamy się na spotkaniach z bliskimi w okresie świąt, w okresie wakacji, przyjeżdżamy i widzimy, że osoby nam bliskie są takie inne. Coś się zmieniło. Zaczynam zaburzenia pamięci, zaburzenia komunikacji, zaczyna to nas niepokoić. Wtedy idziemy na wizytę do neurologa. Neurolog w gabinecie bada pacjenta i czego się tam pacjent ma spodziewać w diagnostyce, co go tam spotka?
No oczywiście się rzeczy każdy pacjent przyjmowany w gabinecie neurologicznym będzie miał przeprowadzone podstawowe badanie neurologiczne i zasadniczo u pacjentów zespołami otępiennymi, oczywiście w zależności od stopnia zaawansowania tych zaburzeń, w badaniu neurologicznym nie uchwycimy jakichś ewidentnych, bardzo charakterystycznych deficytów neurologicznych. Oczywiście pacjent, możemy zauważyć spowolnienie psychoruchowe u pacjenta. Na późniejszych etapach choroby możemy zauważyć, czy cechy zespołu pozapiramidowego, czy zaburzenia równowagi, zawroty głowy, oczywiście zaburzenia stabilności postawy, w bardzo zaawansowanych, już bardzo zaawansowanych postaciach choroby, oczywiście mogą to być zaburzenia połykania czy zaburzenia funkcji zwieraczy, ale to już są raczej pacjenci już na wcześniejszych etapach zdiagnozowani i takich też objawów się u nich spodziewamy.
Czyli z takiego tam pukania młotkiem, jak u tą neurologa, to...
Nic szczególnego.
Pacjent będzie zdrowy.
Raczej tak. Na pierwszy rzut oka oczywiście tak. Takich ewidentnych, jak mówię, ewidentnych takich objawów ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego nie znajdziemy. Takich bardzo charakterystycznych. No niemniej jednak, to szczególnie mając na uwadze tą ocenę neuropsychologiczną, o której pani mówiła, pani doktor.
O tym zaraz poprosimy właśnie panią doktor, aby opowiedziała o testach neuropsychologicznych, bo to neuropsychologzy wspierają nas, neurologów, i z różnego rodzaju zadaniami, którą do wykonania pacjenci mają, są z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, jakiego typu mamy to otępienie, i wspierają nas w diagnostyce. Natomiast pozostajemy jeszcze, zanim panią doktor Halicką dopuścimy do głosu, co neurolog, jakie badania wykonuje, czego się pacjent ma spodziewać, jego rodzina po neurologu, jakie badania zostaną wykonane pacjentowi z zaburzeniami pamięci.
Oczywiście zaczynając od takich najprostszych badań, na pewno skupimy się na diagnostyce laboratoryjnej. Oczywiście no nie ma jakichś specyficznych badań laboratoryjnych, które nam w 100% potwierdzą chorobę. Niemniej jednak takie podstawowe badania, które możemy wykonać nawet w warunkach ambulatoryjnych. Ocena hormonów tarczycy, tak? Czyli ocena czynności tarczycy, czy faktycznie ten gruczoł endokrynny działa prawidłowo i czy nie może być, nie mogą być to zaburzenia te otępienne, o których mówimy, związane faktycznie z deficytem czynności tarczycy.
Czyli niedoczynność tarczycy
niedoczynność jak najbardziej
może objawiać się zaburzeniami pamięci.
Oczywiście. Jest to oczywiście diagnostyka w kierunku chorób tarczycy jest bardzo istotna, ponieważ jest to potencjalnie odwracalna przyczyna otępienia jak najbardziej, jeśli zdiagnozujemy tę chorobę tarczycy, wyślemy pacjenta do endokrynologa, który prawidłowo postawi rozpoznanie i prawidłowo zaordynuje leczenie, wtedy oczywiście spodziewamy się u tego pacjenta poprawy. Oczywiście poziom witaminy B12 też czasem bardzo niedoceniany i czasem również przeoczany przez chociażby lekarzy rodzinnych. Jak najbardziej. Także te niedobory witaminy B12 także mogą generować zaburzenia otępienne. Więc to także oczywiście badanie tej poziomu witaminy B12 i ewentualna suplementacja. To takie podstawowe badania. No jeśli oczywiście już zdecydujemy się na poszerzenie tej diagnostyki, oczywiście dysponujemy diagnostyką obrazową. I oczywiście, no zawsze uważa się i takie są oczywiście zalecenia, iż każdy pacjent z zespołem otępiennym, czy jest to otępienie typu Alzheimera, czy jakiegokolwiek innego typu, powinien być wykonane badanie neuroobrazowe. Oczywiście, no jednym z podstawowych badań, które mamy, jest tomografia komputerowa. Dokładniejszym badaniem, bardziej szczegółowym jest badanie rezonansu magnetycznego.
Czy widać tutaj chorobę Alzheimera?
Nie są to badania, które na pewno nam pozwolą w 100% odpowiedzieć na pytanie, że tak, postawić rozpoznanie, że tak, jest to choroba Alzheimera. Mogą, szczególnie rezonans magnetyczny, mogą nam pokazać takie dyskretne zmiany, chociażby zaniki istoty szarej, zaniki korowe w okolicach skroniowych, czasem czołowych, czy zaniki okolicy hipokampa, jak najbardziej. To są takie badania strukturalne, które faktycznie pokazują nam te zaniki anatomiczne. Dysponujemy oczywiście, jeśli wywiad jest niejasny, jeśli te badania nie dają nam odpowiedzi na pytania, możemy się także posłużyć badaniami trochę bardziej wysublimowanymi, takimi badaniami czynnościowymi, które pokażą chociażby SPECT czy PET. To są takie badania, które pokażą nam, jak ten układ nerwowy funkcjonuje czynnościowo, czy ewentualnie deficyty przepływu mózgowego, czy deficyty metabolizmu mózgowego, także w tych okolicach ciemieniowo-skroniowych. Przy czym też musimy podkreślić, i na to też zwracamy szczególną uwagę, że zasadniczo te badania obrazowe wykonujemy nie po to, ażeby uwidocznić te zaniki korowe, ale po to, ażeby znaleźć potencjalnie odwracalne przyczyny zespołu otępiennego, czyli chociażby guzy mózgu, objawy wodogłowia, chociażby przewlekłe krwiaki przymózgowe, bardzo częste u osób starszych, które faktycznie, jeśli zbieramy ten wywiad, nie do końca pamiętają, czy były te zaburzenia równowagi, czy gdzieś ten upadek był z możliwym urazem głowy. Przewlekłe zmiany naczyniopochodne, chociażby u pacjentów z obciążonym wywiadem naczyniowym po przebytych udarach mózgu. Więc zasadniczo na tym się przy tych badaniach neuroobrazowych skupiamy, ażeby poszukać tych konkretnych przyczyn, które są czasem potencjalnie odwracalne, chociażby w odogłowie. Faktycznie wtedy mamy możliwości terapeutyczne, szczególnie po konsultacji z neurochirurgiem. Guzy mózgu również, czasem też krwiaki przymózgowe. I faktycznie, jeśli dobrze tego pacjenta zdiagnozujemy, faktycznie jest szansa na to, że tą przyczynę potencjalnie odwracalną znajdziemy i będziemy mogli mimo wszystko temu pacjentowi pomóc.
Diagnostyka laboratoryjna to nie tylko badanie krwi, ale też i możliwości badania płynu mózgowo-rdzeniowego. W tej chwili nowe testy. Na czym one polegają? Co poszukujemy w płynie mózgowo-rdzeniowym? Mhm.
Oczywiście, faktycznie aktualnie ta diagnostyka laboratoryjna bardzo poszła do przodu i faktycznie mamy możliwości oznaczania, szczególnie mówimy o białku tau oraz beta-amyloidzie. Czyli są to te substancje, które faktycznie stanowią podłoże tej patogenezy choroby. Są to te patologiczne białka, które odkładają się w ośrodkowym układzie nerwowym i doprowadzają do neurodegeneracji, do uszkodzenia tych neuronów. I faktycznie, jeśli mamy pacjenta, którego diagnozujemy w warunkach oddziału klinicznego, oddziału neurologii, faktycznie poprzez nakłucie lędźwiowe badamy płyn mózgowo-rdzeniowy i obecność tych poszczególnych białek, które faktycznie sugerują nam tą chorobę, możemy oznaczać. I nie jest to badanie być może ogólnie i bardzo szeroko dostępne, no niemniej jednak, tak jak mówimy, no diagnostyka laboratoryjna idzie do przodu i coraz częściej te badania wykonywać możemy. Aktualnie tak, że nawet u nas w ramach naszego Uniwersytetu Medycznego faktycznie możemy poziomy tych patologicznych białek oznaczać.
Badania neuropsychologiczne, często niedoceniane, aczkolwiek bardzo ważne. Na co się pacjent, jego rodzina powinien nastawić, idąc na wizytę do neuropsychologa?
No, przede wszystkim na czas, który badanie jest długotrwałe. W związku z tym to jest zwykle doświadczenie mojego wynika, że pacjenci albo rodziny pacjentów są już uprzedzone, że spędzą ze mną godzinę albo więcej czasu. Jeżeli jest to rozmowa również z rodziną i często jest to rozmowa z opiekunem, to ten czas się wydłuża, ale rozmawiamy oczywiście indywidualnych. To jest pierwsza rzecz. Natomiast podstawą badania neuropsychologicznego jest wywiad, bardzo szczegółowo zebrany wywiad, dlatego ten czas przede wszystkim związany z czasem opiekuna. No i wykonanie konkretnych testów, które stanowią takie badanie przesiewowe i to są testy popularnie zwane test mini-mental, czyli takie oceniające ogólny stan psychiczny pacjenta. To jest w zasadzie, nie jest narzędzie neuropsychologiczne, jest czasami wykonywane również przez lekarzy, przez neurologów, częściej przez psychiatrów, ale zdarzają się pacjenci, którzy już to badanie mają wykonane. Wtedy neuropsycholog uzupełnia te przesiewowe badania o inne metody, również przesiewowe.
Zatrzymajmy się na chwilę przy mini-mentalu. Mm-hmm. Co to jest? Tak, co to za narzędzie takie diagnostyczne? Mm-hmm. Jakieś tam... czego się pacjent tam może spodziewać? Może nie podpowiadajmy konkretnych, tak żeby się nasi pacjenci nie przygotowali do wizyty, ale co się sprawdza?
Jest to bardzo proste narzędzie, które w pewien sposób szacuje zdolność pacjenta do orientowania się w czasie, orientowania się w miejscu, na bardzo takim podstawowym poziomie zdolność do zapamiętywania, utrzymywania informacji w pamięci o tym, o czym mówiłam, rysowanie, kopiowanie. Do tego testu mini-mental dołącza się zwykle tak zwany test zegara. To są zadania, które na bardzo podstawowym poziomie potrafią oszacować taki ogólny stan psychiczny. Nie stanowią one o diagnozie funkcji poznawczych. To nie jest jeszcze diagnoza funkcji poznawczych. To jest tylko ogólna ocena, ale narzędzie o tyle przydatne, że można je powtórzyć po pewnym czasie i widzimy, co się dzieje w zakresie funkcjonowania pacjenta na bardzo podstawowym poziomie. Jednocześnie wynik w tym badaniu, tego badania może nas wspomóc w takiej ocenie, na jakim etapie ewentualnej choroby znajduje się pacjent, czy mamy ten etap, tą fazę łagodną, czy też średnio, czy też bardzo zaawansowaną.
Mini-mental ma swoją punktację. Można maksymalnie uzyskać
30 punktów.
30 punktów. mamy 27.
To jest sygnał dla neurologa, jeśli takie badanie wykona, żeby pacjentowi zalecić konsultację neuropsychologiczną i pogłębienie diagnostyki neuropsychologicznej, czyli zbadanie innych funkcji poznawczych, w ogóle funkcji poznawczych. I tu zaczyna się diagnostyka neuropsychologiczna.
Jakie badania neuropsycholog wykonuje, jeśli możemy zdradzić naszym słuchaczom i dla nas?
Znaczy, zaczynamy zawsze właśnie od diagnostyki przesiewowej i takimi znowu podstawowymi zadaniami, testami oceniającymi funkcje poznawcze będzie taki test Aden-Brodsky, w którym już oceniamy czynności poszczególne, nie tylko ogólny stan psychiczny, ale oceniamy nazywanie, oceniamy zdolność uczenia się, zapamiętywania, przypomnienia. Właśnie możemy już na takim bardzo podstawowym poziomie ocenić tę pamięć epizodyczną, ale też i funkcję językową. W związku z tym on jest czuły na ewentualne różnicowanie w zakresie poszczególnych typów choroby Alzheimera. Innym narzędziem, które jest bardzo przydatne, jeszcze bardziej przydatne w diagnozie innego typu choroby Alzheimera, tego związanego z dysfunkcją płatów czołowych, jest popularnie znana przez nas i przez neurologów MOCA, czyli takie narzędzie, w którym mamy więcej zadań skierowanych na tak zwane funkcje wykonawcze. Funkcje wykonawcze to jest to, co nam umożliwia w ogóle wszelkie funkcjonowanie w codziennym życiu, zaplanowanie czynności, kontrolę tej czynności, wykonanie tej czynności, czyli to wszystko, co gwarantuje prawidłowe myślenie i funkcjonowanie, dostosowanie się do tego, co nam niesie ze sobą życie. Dopiero potem poszerzamy tę diagnostykę o ocenę poszczególnych funkcji poznawczych czy procesów poznawczych, ponieważ to są bardzo złożone czynności i minimum takiej oceny procesów poznawczych to jest ocena funkcji językowych, ocena funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji tak zwanych wykonawczych, czyli tych, o których teraz mówiłam, oraz oczywiście czynności uczenia się i pamięci. To jest minimum, które neuropsycholog powinien wykonać w trakcie badania, i ocenie podlega również praksja, czyli zdolność wykonywania ruchów, czyli wykonywania ruchów związanych na przykład z uczesaniem się, z ubraniem się, z wykonaniem złożonych zadań typu zgaszenie, zapalenie papierosa, przygotowanie koperty do zaadresowania i wysłania.
Prawą ręką dotknie się do lewego ucha.
To jest wykonanie polecenia, które bada nie tylko czynności praksji, ale przede wszystkim rozumienie, czyli czynności językowe.
Jakieś inne badanie, jeszcze bardziej skomplikowane, wyrafinowane w gabinecie neuropsychologa pacjenci mogą napotkać?
To znaczy, myślę, że te badania, które oceniają poszczególne procesy poznawcze, są skonstruowane tak, żeby były to zadania bardziej i mniej złożone. W związku z tym są to zadania, jeśli dotyczy to uczenia się i pamięci, są to zadania, w których pacjent zapamiętuje pewien materiał wzrokowo i go przypomina. Są to zadania, które zapamiętuje materiał werbalny, czyli słowny, i później w jakiś sposób, w różny sposób wracamy do tego materiału. Sprawdzam, czy pacjent zapamiętał go, czy jest go w stanie samodzielnie wydobyć, czy pomagają mu wskazówki, czy pomaga sytuacja, w której rozpoznajemy, dlatego że bywa tak, że pacjent mówi, ja nie przypomnę sobie sam, ale jak pójdę do sklepu i zobaczę na półce, to wtedy zrobię wszystkie zakupy. I to zwykle nie wiąże się z zaburzeniami typowymi dla choroby Alzheimera, dlatego że jest utrwalany materiał, tylko jest problem z dostępem do niego i wtedy zwykle myślimy o innych przyczynach, ale oczywiście może być różnie. Także mogą być to też takie zadania, w których prosimy, żeby pacjent wykonał jakiś konkretny ruch, naśladując mnie, bądź proszę, żeby pokazał na przykład, w jaki sposób można by użyć grzebienia.
Opiekun w gabinecie neuropsychologa. Mhm. Osoba potrzebna, zbędna, która będzie przeszkadzać w badaniu, będzie podpowiadać?
Podczas badania zwykle opiekun pozostaje poza gabinetem. Z opiekunem rozmawiam na początku, jeśli pacjent na to wyraża zgodę. I na końcu badania rzadko kiedy siedzimy razem i rozmawiamy we trójkę, dlatego że nie zawsze opiekun może powiedzieć wszystko to, co by chciał powiedzieć przy pacjencie, z różnych względów, czysto psychologicznych również. Natomiast opiekun w trakcie badania nie jest osobą, która dobrze byłoby, żeby w niej uczestniczył z kilku powodów. Po pierwsze, jest to wykonanie zadań, które nigdy nie wiadomo, kiedy będzie, czy nie będzie musiał również je wykonać, ale również i dlatego, że rzeczywiście jest takim rozpraszaczem dla pacjenta. Jeżeli mamy pacjentów z podejrzeniem zespołu otępiennego, trzeba się liczyć z tym, że mają kłopoty również z procesami uwagi, które również oceniamy przy okazji wykonywania innych zadań, bądź też innych czynności poznawczo oceniających, ale też i specyficznie wycelowanych na funkcję uwagi. A poza tym bywa tak, że pacjent oczekuje właśnie podpowiedzi, albo opiekun nie może doczekać się odpowiedzi pacjenta, więc daje tę odpowiedź za niego. Także natomiast opiekun jest osobą niezbędną do tego, żeby uzupełnić diagnostykę neuropsychologiczną, dlatego że tak jak powiedziałam, te nowe kliniczne, praktyczne kryteria rozpoznawania choroby Alzheimera zakładają dane z wywiadu, zarówno od pacjenta, jeśli jest to możliwe, uzyskanego, ale również z relacji informatora, czyli opiekuna.
Żona, babcia gotuje wspaniałe zupy. W pewnym momencie te zupy przestają wychodzić. Powinno nas to zaniepokoić?
Powinno zaniepokoić.
Kierujemy się wtedy
do neurologa. A neurolog zapewnie skieruje na badanie neuropsychologiczne, jeśli będzie miał wątpliwości.
Mąż, dziadek próbuje gotować zupę, nie udaje mu się, niepokoi nas to?
Jeżeli gotował dotychczas i robił to prawidłowo, a teraz nie, to również. Jeśli jest to czynność, której się uczy, pomóc mu się nauczyć.
Proszę Państwa, my zasłużyliśmy na chwilę muzycznej przerwy. Zapraszam Państwa za chwilę. Będziemy kontynuować nasze spotkanie z chorobą Alzheimera. Porozmawiamy o leczeniu i o tym, jak spróbować zapobiec chorobie Alzheimera. Do usłyszenia po krótkiej muzycznej przerwie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Przypominam, że słuchają Państwo audycji Pytanie do specjalisty. Dzisiaj rozmawiamy o chorobie Alzheimera, dlatego na chwilę zapomniałem o tym, gdzie jesteśmy. Muzyka wprowadziła w nastrój. Moim i Państwa gośćmi jest pani doktor Agnieszka Iwaniuk i pani doktor Dorota Halicka z Kliniki Neurologii. Choroba Alzheimera możemy leczyć? Mamy leki?
Niestety w dalszym ciągu nie mamy leczenia przyczynowego, czyli leczenia, które w znany nam sposób zahamowałoby przebieg choroby, co przekładałoby się na poprawę stanu klinicznego pacjenta. W dalszym ciągu takiego leczenia nie mamy. Trwają badania kliniczne, są badane różne substancje, więc pozostaje nam mieć nadzieję, że w perspektywie czasu lat takie leczenie faktycznie się pojawi. Na tą chwilę dysponujemy jedynie leczeniem objawowym, czyli jest to leczenie, które w mniejszym lub większym stopniu pozwoli nam spowolnić, być może spowolnić przebieg choroby i trochę faktycznie spowolnić pojawienie się postęp objawów klinicznych. Preparaty, którymi dysponujemy aktualnie, są takie leki prokognitywne, czyli faktycznie te leki, które mają zadanie podtrzymać te funkcje neuroprzekaźników, które mamy w ośrodkowym układzie nerwowym. Są to inhibitory esterazy acetylocholinowej, czyli takiego enzymu, który rozkłada nam acetylocholinę. Jest to jeden z podstawowych, zasadniczych neuroprzekaźników. I tutaj mamy do dyspozycji dwa preparaty. Są to preparaty donepezilu oraz rywastygminy. Donepezil jest to preparat w formie doustnej, przyjmowany przez pacjentów zwykle raz dziennie. Rywastymina z kolei także jest to preparat zarówno w formie doustnej, jak i w formie takich plastrów. Systemy transdermalne także zmieniane codziennie. Innymi preparatami farmakologicznymi, które posiadamy, są to agoniści receptora NMDA i takim preparatem jest chociażby memantyna. To są takie zasadnicze leki objawowe, które są zarejestrowane faktycznie, szczególnie na tych do początkowych etapów choroby Alzheimera. To też musimy mieć tego świadomość. Także są to leki zarejestrowane do leczenia tej wczesnej i umiarkowanej fazy. Już nie do tej fazy, tego trzeciego stopnia, tej fazy bardzo zaawansowanej, gdzie zasadniczo już tutaj tych funkcji poznawczych pacjenta nie jesteśmy w stanie ocenić. No i wiemy, że na tym etapie choroby już te leki korzyści wymiernych pacjentowi nie przyniosą, w związku z czym ograniczamy tą farmakoterapię już na tym etapie tylko do leków najistotniejszych dla pacjenta, które faktycznie przyjmować musi. Więc to są te zasadniczo te leki objawowe, którymi dysponujemy. Poza tymi lekami oczywiście...
Ale zatrzymajmy się jeszcze może przy tych lekach. Głównym jakby celem tych leków jest podniesienie poziomu neuroprzekaźnika, który się nazywa acetylocholina, który jest kluczowy w naszym procesie myślenia, pamięci.
Dokładnie.
Te leki podnoszą poziom dopaminy, tylko w określonym, ograniczonym zakresie.
Oczywiście, chociażby no, inhibitory enzymu esterazy acetylocholinowej, tak, zapobiegają rozkładowi tego przekaźnika, tak, utrzymują poziom tego neuroprzekaźnika na takim poziomie, ażeby te neurony, które pozostały, mogły w jak najbardziej efektywny sposób pracować, ażeby ograniczyć no, maksymalny, jaki możemy oczywiście, sposób ten postęp choroby. Jest to oczywiście tylko leczenie objawowe, no nie możemy też się spodziewać spektakularnych efektów po tym leczeniu. To jest też bardzo istotne, że też musimy o tym poinformować i samego pacjenta, i też jego rodzinę, ażeby też mieli świadomość, że leki te być może spowolnią, podkreślam, być może spowolnią przebieg choroby, ale nie wyleczą pacjenta, nie sprawią, że nagle te objawy, które do tej pory stanowiły problem, nagle się wycofają i nagle ustąpią. To też musimy mieć tego świadomość i musimy też o tym koniecznie informować rodziny, bo czasem niestety spodziewają się, że lek raz dany cudownie pacjenta uleczy, tak? A tutaj no niestety te prognozy, jeśli chodzi o to leczenie, no niestety zbyt zadowalające nie są, aczkolwiek no jest to jedyne, są to jedyne preparaty, którymi dysponujemy, więc my musimy wykorzystywać to generalnie, co mamy.
Magia tabletki w naszym społeczeństwie jest przeogromna. Profilaktyka nie bardzo, leczenie niefarmakologiczne jak już musowo wierzymy w to, że niezależnie od tego, co się wydarzy, zaczniemy łykać tabletki i zdrowie nam się poprawi. Jakieś inne jeszcze możliwości terapeutyczne w przypadku choroby Alzheimera?
Jeśli chodzi o inne ewentualnie preparaty, o farmakoterapię, oczywiście poza tymi preparatami, o których już powiedzieliśmy, możemy też stosować leki objawowej. Jeśli na przykład mamy pacjenta z zaburzeniami zachowania, pacjenta agresywnego, chociażby z zaburzeniami urojeniowymi, wtedy faktycznie możemy posilić się lekami przeciwpsychotycznymi, ażeby też te objawy wyciszyć. Podobnie w drugim kierunku, jeśli są to zaburzenia depresyjne, oczywiście preparaty, leki przeciwdepresyjne, także takimi dysponujemy, także możemy takie leki ordynować. Czasem u pacjentów z zaburzeniami snu, z bezsennością, też czyli takimi objawami, które też mogą się na początkowych etapach choroby pojawić. Także leki przednasenne oczywiście, także mogą być pomocne. To jeśli chodzi zasadniczo o te leki. Poza tym oczywiście profilaktyka chorób naczyniowych, sercowo-naczyniowych, czyli tych chorób, które i samoistnie, i jako powikłaniem tych chorób może być rozwój otępienia, ale też mogą nasilać postęp zwyrodnienia alzheimerowskiego. Więc jak najbardziej wczesna diagnostyka, leczenie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, cukrzycy. Więc to jak najbardziej to też jest bardzo istotne i też postuluje się, żeby te choroby jak najwcześniej były diagnozowane i prawidłowo, sukcesywnie leczone, ażeby uniknąć ich powikłań.
O diagnostyce, o objawach tych wszystkich chorób, o leczeniu w naszym radiu, w poprzednich audycjach, jeśli ktoś na bieżąco nas słucha, mówiliśmy, podkreślaliśmy, że ważna jest terapia farmakologiczna, a nade wszystko niefarmakologiczna. Czy w chorobie Alzheimera w sposób niefarmakologiczny możemy sobie pomóc?
Znaczy, w ostatnim czasie mówi się o tym, że to właśnie niefarmakologiczne oddziaływanie jest tym, ma bardzo duże znaczenie, szczególnie właśnie w zespołach otępiennych, w tym chorobie Alzheimera, i ono jakby podaje się takie trzy pola, na które ono może oddziaływać. Z jednej strony na funkcje poznawcze, o których mówiliśmy, że zostają zaburzone, czyli zakładamy, że pacjent troszeczkę lepiej będzie pamiętał, nie będzie miał kłopotów z zapamiętywaniem tego, co było, aż takich, albo będzie, utrzymamy tę aktywność na takim poziomie, jaka była. Ale również oddziaływują na problemy w natury neuropsychiatrycznej, kiedy występują zaburzenia zachowania. To jest około 90% pacjentów występują również zaburzenia, które nie są poznawczymi. Mówimy o nich jako zaburzenia behawioralne, o których pani doktor tutaj już wspominała. No i trzecia grupa to jest takie oddziaływanie na funkcjonowanie w życiu codziennym, bo to, tak jak powiedziałam na początku, w tej kryteriach diagnostycznych podkreśla się to, że zaburzenia obserwowane u pacjenta wpływają na jego funkcjonowanie w życiu codziennym czy w życiu zawodowym. Także to są te trzy obszary, na które rzeczywiście to niefarmakologiczne oddziaływanie może mieć znaczący wpływ. I w związku z tym proponuje się różne formy właśnie takiej pomocy. Od pomocy typowo ćwiczącej, terapeutyzującej funkcje poznawcze, mówi się o tak zwanej terapii kognitywnej, ale ona obejmuje bardzo szeroki obszar działań. To mogą być treningi pamięci na przykład, czy treningi innych funkcji poznawczych, ale może być również taki trening orientowania się w rzeczywistości, czyli taki, w którym przypominamy pacjentowi, jaką mamy bieżącą datę albo gdzie się obecnie znajdujemy. To może być też, natomiast mogą być to też inne oddziaływania typu bycie z pacjentem i na przykład bycie z nim w kontekście wspomnień z młodości, które są żywe u tych pacjentów. Mówimy o tak zwanych innych formach terapii, są różne dziwne nazwy na te terapie. Mamy również takie inne oddziaływania, które mają na celu poprawę samopoczucia pacjenta. To są takie oddziaływania, w których jesteśmy z pacjentem tu i teraz i dajemy mu poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie sprawczości i jednocześnie to są takie oddziaływania, które zapobiegają konfliktom. Pacjenci z zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera, jednak na pewnym etapie choroby doznają zaburzeń urojeniowych, występują zaburzenia zachowania, które stają się agresywni i tutaj ważne jest nauczenie opiekuna, w jaki sposób postępować z pacjentem, który jest agresywny. Podkreśla się to, że należy łagodzić sytuację, nie należy zaprzeczać, nawet jeżeli wypowiada treści, które są zupełnie nieadekwatne. I podkreśla się również to, żeby czasami, kiedy pacjent jest bardzo agresywny, żeby odwracać uwagę od tego, co jest przedmiotem tego niepokoju, agresji. Inne formy terapii to są terapie zajęciowe, mogą być organizowane w różnorodnych oddziałach dziennych, na przykład dziennego pobytu, ale również taką terapię zajęciową może prowadzić rodzina czy opiekun. Mówi się również o terapii tak zwanej środowiskowej, ale ta terapia środowiskowa obejmuje modyfikacje środowiska, w którym pacjent mieszka. Tu nie chodzi o to, żeby nagle przestawiać wszystkie meble w mieszkaniu, bo tego robić nie wolno. Natomiast chodzi o to, żeby zabezpieczyć mieszkanie w taki sposób, żeby pacjent nie był narażony na urazy. To znaczy chodzi o to, żeby na przykład zapewnić takie płynne ciągi komunikacyjne, żeby tam nie było dywaników, na których może się poślizgnąć, nie było jakichś, nie wiem, doniczek z kwiatami, o które mógłby zahaczyć pacjent, który ma na przykład zaburzenia spostrzegania i nie postrzega na przykład jednej ze stron, na przykład lewej. I są to też takie, w których należy zabezpieczyć, stworzyć taką przestrzeń bezpieczną w kontekście na przykład zabezpieczenia gazu, dostępu do gazu, czy do kuchenki elektrycznej, zamiany ewentualnie tej kuchenki elektrycznej na indukcyjną, ale wszelkie takie zmiany należy dokonywać wtedy, kiedy pacjent jeszcze jest w lepszej kondycji, kiedy pacjent jest w stanie nauczyć się ewentualnie pewnych nowych zachowań. Jeżeli nie, to wówczas zabezpieczamy po prostu przed dostępem do tych niebezpiecznych elementów. Tak samo jeśli chodzi o pochowanie wszelkich substancji chemicznych, kosmetyków, myślę o kuchni i myślę o łazience. Także to są pewne takie formy oddziaływania, które kierujemy w stronę pacjenta, ale bardzo dużą grupę oddziaływań, tak naprawdę celem niefarmakologicznego oddziaływania jest nie tylko pomoc w takim poprawie jakości życia pacjenta, ale w bardzo dużym stopniu poprawa jakości życia opiekuna. I tutaj się kładzie duży nacisk na to, żeby opiekunowi również zapewnić pomoc. W związku z tym proponuje się udział opiekunowi w grupach wsparcia. Umożliwia mu się taką edukację dotyczącą postępowania z samym pacjentem, wiedzy na temat istoty choroby. Mówi się uczy się radzenia ze złością, z agresją, zarówno z tą agresją, która pochodzi ze strony pacjenta, ale również z tymi uczuciami, które w nas wywołują zachowania pacjenta. I uczy się budowania kontaktu z chorym. Także również akcentuje się to, żeby opiekunowie umieli wykorzystać czas wolny dla siebie. Ponieważ mamy różne postawy opiekunów, wynika to z naszych cech osobowościowych. Każdy z nas w inny sposób radzi sobie z sytuacjami trudnymi, a taką jest opieka nad osobą z zespołem otępiennym. W związku z tym każdy z nich w pewien styl radzenia sobie i funkcjonowania z chorym na chorobę Alzheimera preferuje i nie zawsze są to style dobre, w pełni efektywne, albo są to takie, które u nim jakby sprawiają, że opiekun jest narażony na tak zwany zespół wypalenia.
Czy leczenie szpitalne w przypadku choroby Alzheimera to dobry pomysł? Czy możemy w sposób hospitalizacją pomóc takiemu pacjentowi?
Znaczy tak, na wczesnych etapach choroby pacjenci zdarza się, że są diagnozowani w warunkach szpitalnych i jeżeli to jest rzeczywiście wczesny etap choroby i hospitalizacja trwa krótko, to możemy oczekiwać więcej korzyści niż skutków negatywnych. Natomiast w przypadku pacjentów, u których choroba jest już na bardziej zaawansowana, hospitalizacja może sprawić, że nastąpi takie tąpnięcie, nastąpi gwałtowne pogorszenie funkcjonowania pacjenta, ponieważ znajdzie się on w nowym otoczeniu. To jest to, o czym mówiłam, że jakby zmiana otoczenia, nawet domowego, przestawienie mebli u osoby, która jest nawet już w tej średniej fazie choroby Alzheimera, może spowodować, że pacjent przestanie sobie radzić w warunkach domowych, dlatego że nie będzie mógł trafić nawet do pomieszczeń, do których wcześniej bez problemu był w stanie dojść.
Choroba Alzheimera wydaje się procesem nieuniknionym. Czy my swoim życiem, swoim postępowaniem możemy zapobiec lub też ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera? Myślę, że szczególnie na to pytanie chcą młodsi słuchacze naszej audycji posłuchać. W studiu pojawił się ojciec Mateusz. Co mamy robić, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera?
mówi się o tak zwanym poszerzaniu rezerwy poznawczej, czyli takim prokognitywnym działaniu, czyli mówi się o tym, że w zasadzie najlepszym, największym i najlepszym sposobem na to, żeby zapobiegać występowaniu choroby Alzheimera albo opóźniać jej wystąpienie, jest poszerzanie tej rezerwy, czyli stałe stymulowanie mozgu aktywnością. I to aktywnością zarówno poznawczą, jak i ruchową. To odnosi się również do chorych z zespołem otępiennym. Natomiast stwierdzono, że aktywność, systematyczna aktywność, poszerzanie swojej wiedzy, uczenie się nowych, zdobywanie nowych zdolności i stymulowanie mózgu może sprawić, że nie pojawią się objawy zespołu otępiennego, albo też pojawią się one później.
Przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dobry pomysł?
Bardzo dobry.
Zdrowy tryb życia. Co przez to rozumiemy? Co powinniśmy w swoim życiu zmodyfikować? Może dieta? Może aktywność ruchowa? Co pani doktor Iwaniuk na ten temat?
Wszystko. Dieta jak najbardziej, tak? Dieta to oczywiście, tak? W zależności też także od chorób towarzyszących. Jeśli mamy konkretne choroby, chociażby cukrzycę, przestrzeganie diety cukrzycowej zgodnie z zaleceniami, nie podjadanie słodkich rzeczy, a jednak trzymanie się tej diety, ponieważ sama farmakoterapia czasem to nie wystarcza, tak? Jak najbardziej. Aktywność fizyczna zawsze. Zawsze. Aktywny tryb życia, nie przysłowiowe siedzenie popołudniami przed telewizorem, ale wychodzenie, spacery, także życie towarzyskie. Też mówi się o tym w ramach tych czynników ryzyka rozwoju choroby Alzheimera, że faktycznie prowadzenie życia towarzyskiego, kontakt z innymi ludźmi jest takim czynnikiem ochronnym, a ten tryb samotniczy i osoby bardziej samotne, nie prowadzące takiego aktywnego trybu życia, faktycznie są osobami bardziej narażonymi na rozwój choroby Alzheimera. No jeśli chodzi oczywiście o inne już takie bardziej przyziemne czynniki, to oczywiście, tak jak mówiłam też wcześniej, ta profilaktyka i pierwotna, i wtórna, i prawidłowe diagnozowanie i leczenie już tych chorób towarzyszących. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, choć oczywiście zaburzenia funkcji tarczycy, czyli prawidłowe przestrzeganie tej farmakoterapii, no i profilaktyki oczywiście wtórnej, tak ażeby uniknąć rozwoju zespołu otępiennego.
Nie mamy leków, możemy zapobiegać, możemy sobie pomóc. Czynimy to na wiele, wiele lat przed wystąpieniem objawów. Nie wszyscy słuchają naszej audycji. U niektórych choroba Alzheimera wystąpi. Jakie jest rokowanie u pacjentów, u których rozpoznamy chorobę Alzheimera?
No niestety w dalszym ciągu negatywne. Nie dysponujemy na chwilę obecną leczeniem przyczynowym, w związku z czym no niestety wiemy, mamy tylko świadomość, że nie jesteśmy w stanie zahamować tego procesu neurodegeneracyjnego. W związku z tym wiemy już w momencie rozpoznania i informujemy o tym przede wszystkim członków rodziny, opiekunów, pacjentów, no, że jest to choroba przewlekle postępująca, której nie potrafimy wyleczyć. Możemy, stosując to leczenie objawowe, o którym już mówiliśmy, nieco, nieznacznie spowolnić jej przebieg, no niemniej jednak nie zahamujemy tego procesu neurozwyrodnieniowego. No niestety, no oczywiście wiemy, że summa summarum choroba zakończy się śmiercią i pacjenci, no, najczęstszą przyczyną zgonów u takich pacjentów nie jest sama choroba, nie jest samo neurozwyrodnienie, ale choroby towarzyszące. Najczęściej są to chociażby infekcje płuc, ponieważ są to osoby już na końcowym etapie choroby, niechodzące, głównie leżące, w związku z tym też ten układ immunologiczny faktycznie zaczyna zawodzić i u tych pacjentów te infekcje faktycznie przyczyniają się i powodują bezpośrednio śmierć.
W tej sytuacji duża też rola psychologa, neuropsychologa, aby najbliższych przygotować do przewlekłego opieki, różnych sytuacji kryzysowych, o których pani doktor już mówiła, o radzeniu też ze stresem i z przewlekłym takim przeciążeniem opieką nad osobą, która czasami mamy poczucie, że specjalnie sprawia nam przykrość, a to nie jest tak, to jest choroba.
Tak, dlatego podkreślałam to, że tutaj ważne jest ta, opiekowanie się opiekunem. Z jednej strony, nawet w ostatnim czasie miałam taką sytuację, w której córka powiedziała dokładnie to samo, co przed chwilą usłyszeliśmy, że ma wrażenie, że to nie jest ta sama mama i że mama ona nie interesuje, że mama jest dla niej, że ona w zasadzie jako córka jest dla mamy zupełnie nie jest ważną osobą i że sprawia jej to ogromny ból, nawet nie tyle przykrość, co ból, ponieważ towarzyszy mamie na co dzień, w każdej chwili wolnej, w której mogłaby mama, a mama ma postępującą chorobę, myślę, że ma chorobę Alzheimera, tylko w takim wariancie językowym, więc tym bardziej jest to przykre, kiedy widzimy, że osoba zupełnie samodzielna przestaje darzyć nas uczuciem, nam się tak wydaje. Dlatego stąd ta rola zaopiekowanie się tymi osobami, które będą w sposób przewlekły opiekować się, dlatego że choroba Alzheimera trwa różnie długo, ale najdłużej mówi się, że najdłuższy okres to jest ta faza środkowa, ta faza zaawansowana, około 8 lat. Wcześniejsza faza jest troszeczkę krótsza i mówi się, że to około 4 lata, ostatnia również krótsza. Ale ten okres, kiedy jest ta opieka, już pacjent wymaga absolutnie opieki, nie może mieszkać sam, nie jest, staje się niesamodzielny we wszystkich czynnościach stopniowo. To jest około 8 czy nawet 10 lat, w związku z tym to jest bardzo długi okres, w którym opiekun musi radzić sobie nie tylko z postępującą niesprawnością poznawczą, ale również fizyczną i z emocjami, z agresją, z urojeniami, w związku z tym dlatego ważne są te grupy wsparcia, które istnieją w pewnych miastach w Polsce. Prawie każde miasto wojewódzkie ma taki ośrodek. Grupy wsparcia plus edukacja, możliwość kontaktu z psychologiem, czy też nawet z neurologiem, który niestety lekarz ma mało czasu w czasie wizyty i to jest główny problem. Niekiedy konieczne jest oczywiście w dużym stopniu, konieczna jest pomoc również psychiatry. I taka edukacja. No i jakby te grupy wsparcia i taka możliwość spotkań z innymi osobami, które mają wśród swoich najbliższych członków rodziny osoby chore z chorobą Alzheimera albo z innymi zespołami otępiennymi, to jest czas, w którym można podzielić się własnymi doświadczeniami, ale jednocześnie to jest też możliwość uzyskania porad, w tym również porady na przykład prawnej. Niekiedy konieczne jest poczynienie pewnych kroków prawnych i tutaj bardzo ważna możliwość skorzystania z takiej porady i ukierunkowanie. Niekiedy bardzo trudne dla rodziny, a niemniej w momencie, kiedy pacjent traci możliwość zarządzania własnymi finansami, ponieważ po prostu sobie z nimi nie radzi. Wiadomo, że trzeba ten ograniczyć i poczynić pewne działania, które są trudne również z punktu psychologicznego dla rodziny. No i oczywiście myślę tutaj nie tylko o takim psychologicznym utrudnieniach, trudnościach, ale również i fizycznym, autentycznie zmęczeniu fizycznym, ponieważ w pewnym etapie, już w tej drugim okresie zaawansowanym choroby, występują zaburzenia snu i pacjent odwraca sobie rytm dobowy. W związku z tym praktycznie opieka powinna być całodobowa i konieczna jest opieka osoby trzeciej.
W tej sytuacji to też jest bardzo ważna informacja dla może nie tej najbliższej, ale troszeczkę dalszej rodziny, że osoba, która opiekuje się pacjentem z chorobą Alzheimera, wymaga pomocy, wymaga czasami zastąpienia, wsparcia takiego, chwili czasu dla siebie, aby móc pójść na przysłowiowe zakupy, aby w tym czasie kilku godzin ze spokojem przejść się, pojechać na miasto, pójść do parku na spacer, tak żeby ktoś zastąpił tą osobę opiekującą się, ta bliższa lub dalsza rodzina, sąsiedzi. Takie wzajemne wsparcie, stowarzyszenie osób, opiekunów osób z chorobą Alzheimera w Białymstoku funkcjonuje. Są regularne spotkania, można na takie spotkania udać się i tam też te właśnie takie czysto praktyczne, jak sobie w różnych sytuacjach poradzić, jak sobie pomóc. Zabrzmiało na koniec trochę pesymistycznie, rokowania negatywne, opieka, zmęczenie. Badania kliniczne jednak trwają i myślę, że doczekamy się tak, żeby skutecznego leczenia w chorobie Alzheimera, ale zanim to skuteczne leczenie, to profilaktyka i dajmy sobie szansę, zaczynamy aktywnie ćwiczyć, stosujemy zdrową dietę. Czy rozwiązujemy krzyżówki, sudoku? Pomoże to nam?
To zależy, jaką aktywność lubimy. Po pierwsze, myślę, że tak, każda aktywność, która jest aktywnością rozwijającą i która sprawia nam przyjemność, jest tą, która nas będzie tą budowała rezerwę poznawczą. Natomiast ważne, żeby zdobywać nowe umiejętności, więc nie poprzestawajmy na grze w szachy, w której jesteśmy na przykład rewelacyjni, tylko zacznijmy uczyć się języków albo podejmujmy inne wyzwania. Może być to tenis.
I tym oto miłym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim i Państwa gośćmi były pani doktor Dorota Halicka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pani doktor Agnieszka Iwaniuk.
Również dziękuję.
Panie na co dzień pracują w klinice neurologii. Pani doktor Iwaniuk ponadto w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Kendron, a pani doktor Halicka w Centrum Zaburzeń Psychicznych Leszczynowa. Tam można panie spotkać, zasięgnąć porady. Ja dziękuję dla matuszki Kiczko i ojca Mateusza, który się do nas uśmiecha. Kuba się oddalił. Nie chcę kończyć naszej dzisiejszej audycji. My słyszymy się za tydzień. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.